każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Przy mikrofonie oczywiście nasz żużlowy ekspert Kuba Lesiński. Dzień dobry.
No z tym ekspertem to nie przesadzajmy. Witam serdecznie. W dzisiejszym programie porozmawiamy o ostatniej porażce RM Solaru Falubazu z Betardem Spartą Wrocław 41-49, o sytuacji w tabeli Zielonogórzan oraz pozostałych zespołów liczących się nadal w walce o play-off. Ponadto jeden z naszych ekspertów oceni to, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu w Częstochowie, no i czego konsekwencją było odwołanie piątkowego meczu z moimi Bermudami Stalą Gorzów i może się to skończyć walkowerem. Dzisiaj decyzja ma zapaść w tej sprawie. Na początek jednak bieżące sprawy związane z Falubazem, które omówiliśmy dzisiaj z kierownikiem zielonogórskiej drużyny Tomaszem Walczakiem. Panie Tomaszu, jakie nastroje generalnie po tym niedzielnym meczu z Betardem Spartą Wrocław, no i jakie wnioski wyciągnęliście po tej porażce?
No oczywiście nikt nie lubi przegrywać, więc nastroje nie są zbyt radosne i szczególnie mecze u siebie, gdzie byliśmy do tej pory naprawdę drużyną, która wygrywała i na wyjeździe, i u siebie. Wnioski są takie, że trzeba po prostu się mocno skoncentrować na pozostałych trzech spotkaniach. Bardzo niewiele potrzeba nam, żeby awansować do pierwszej czwórki, ale wiemy, że ścisk tabeli robi się coraz większy i naprawdę musimy się mocno napracować, żeby obronić tą pozycję, którą dzisiaj zajmujemy, bądź pierwszą czwórkę obronić. Także jedziemy w pełni skoncentrowani w kolejnych meczach. Nie są to łatwe mecze. Wiemy, że są wyjazdy do Gorzowa, jest wyjazd do Lublina, mecz u siebie z mega trudnym przeciwnikiem, jaką jest Unia Leszno, ale no nie składamy broni. Pokazaliśmy już w tym sezonie, że potrafimy powalczyć i zaskoczyć wielu znawców czy fałsów w speedwayu, więc nie załamujemy się i walczymy do końca.
Będziecie konsekwentni z trenerem Piotrem Żyto, będziecie stawiać na tych zawodników zakontraktowanych przed sezonem, nie będziecie sięgać po jakichkolwiek gości?
No mamy gościa, jest Grzesiu Walasek, który doskonale zna tor w Lesznie, ale niestety nie możemy z niego skorzystać, bo z tego co spoglądałem w kalendarz, to Ostrów jedzie, tak, w Gorzowie oczywiście, to nie możemy z Grzesia skorzystać ze względu na to, że jedzie mecz ligowy z drużyną z Ostrowa. No jest Jan Kwech, jest kilka wariantów, które rozpatrujemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Wczoraj na torze w Zielonej Górze mocno pracował Mikael Jebsen-Jensen. Wiem, że jutro wybiera się do tunera po nowe jednostki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w piątek. Mamy troszeczkę czasu, więc na pewno ze spokojem to wszystko przeanalizujemy i wybierzemy taki wariant, który będzie według nas najbardziej korzystny dla drużyny.
Nie ma już w drużynie Jonasa Jepensena, został wypożyczony do pierwszoligowej Ostrowi. Uznaliście, że taki wariant po prostu będzie najlepszy, żeby on się tam rozjeździł w tej pierwszej lidze?
No jeżeli spoglądamy na to, jeśli patrząc na to, czy możemy podjąć współpracę na dłuższe lata z Jonasem Jepensenem, a jest taki pomysł, to musimy też widzieć, czy ten chłopak jeździ, a blokowanie go i zatrzymywanie na ławce nie ma najmniejszego sensu. No niestety Jonas pojechał do Ostrowa, nie wyjechał w żadnym biegu, więc to też jest troszeczkę taki stracony wyjazd i tak naprawdę dalej nie wiemy, co jest, ale to jest generalnie pieśń na przyszły sezon, więc Jonas ma jeszcze troszeczkę czasu, ma czas, żeby się rozjeździć, a my nie chcemy też blokować mu kariery. Po meczu z Grudziądzem, w Grudziądzu troszeczkę inny obraz był naszych zagranicznych zawodników. Mówię tutaj o Antonio Lindbecku i Michaelu Jebsen-Jensenie, więc zdecydowaliśmy się na takie posunięcie, żeby Jonas mógł sobie w tym sezonie jeszcze w Polsce pojeździć. Trudno teraz oceniać, czy dobrze zrobiliśmy, czy źle zrobiliśmy. Jest, tak jak wspomniałem wcześniej, jest kilka możliwości jeszcze pozyskania zawodników, bądź skorzystania ze swoich zawodników, więc mamy do końca tygodnia co robić. Dodatkowo mamy jeszcze zawody młodzieżowe i zobaczymy, w jakiej formie są nasi chłopacy, bo tak jak widzimy i Norbert Krakowiak, i Mateusz, i Damian jadą fajny żużel i pytanie, czy nie skorzystać z nich. Ja wiem, że to są młodzi chłopcy, ale pokazali już wielokrotnie, że potrafią walczyć z dużo bardziej klasowymi zawodnikami, z doświadczonymi, jak równie z równym, więc nie stoją też na straconej pozycji. Myślimy z trenerem, rozważamy wszelkie warianty, a co z tego wyjdzie, okaże się w niedzielę.
A myślicie, żeby może kogoś ściągnąć jeszcze?
No różne są rzeczy brane pod uwagę i sondujemy też rynek. Jest kilku zawodników w pierwszej lidze, którzy by, uważam, mogli skutecznie rywalizować, ale to wszystko jest kwestia tego, jak się ten tydzień poukłada, jak nasi chłopacy, jakie informacje nam przekażą, co się wydarzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, Michael naprawdę bardzo solidnie, bardzo mocno podchodzi w tej chwili do tematu, bo już nie ma żartów. Mamy naprawdę dosyć trudną sytuację. Każdy czeka na potknięcie falubazu, a my też nie chcemy robić prezentów innym drużynom i ułatwiać im wstępu do pierwszej czwórki.
W pierwszej lidze to tam trochę przebrany ten rynek gości, natomiast Rohan Tangate jest, także chociażby Wiktor Kułakow, w sumie są jeszcze zawodnicy do pozyskania, tak się popatrzy.
Oczywiście, to jest Timo Lahti, który naprawdę prezentuje się fenomenalnie. Mnie to zaskakuje, ten chłopak, bo zawsze takie nazwisko dosyć egzotyczne, jeśli chodzi o żużel i tak zawsze gdzieś to mi umykało, ale w tym roku jedzie fantastyczny żużel, jeśli chodzi o pierwszą ligę i tak jak wspomniałem wcześniej, no jest Sasza Loktajew, no jest kilku zawodników, z których można gdzieś skorzystać. Jak to się będzie dalej toczyło, to zobaczymy. Nie chciałbym też o tym mówić może dzisiaj, bo to tak naprawdę wszystko jest gdzieś tam w planach, ale to takich dalekich, więc mamy troszeczkę czasu z trenerem, sprawy załatwia się formalnie bardzo szybko, więc myślę, że może jakąś niespodziankę sprawimy, a jak nie, to pojedziemy tym składem, który mamy, będziemy pracowali z naszymi zawodnikami do końca i okaże się, jak to wyjdzie.
Odchodząc na chwilę od drużyny ekstraligowej, czy pan ma może jakieś takie najnowsze informacje w sprawie Sebastiana Niedźwiedzia i tej dziwnej, powiedzmy sobie szczerze, kontuzji, którą odniósł w meczu drugiej ligi, tak naprawdę w Parku Maszyn. Czy pan coś wie, jak tam u niego sytuacja zdrowotna?
Tak, tak, ja rozmawiałem z Sebastianem i Sebastian bezwzględnie musi się poddać zabiegowi na rekonstrukcję kolana. Tam jest problem z łękotką i więzadłami, więc lekarze stwierdzili, że trzeba to zrobić, bo to będzie się odnawiało, powtarzało, więc nie ma na to innego rozwiązania jak zabieg operacyjny i Sebastian się do tego przygotowuje, teraz sobie wszystko tam organizuje. Z naszej strony też ma informację, że jeżeli będzie potrzebował jakiejś pomocy, to służymy jako klub, ja osobiście również, także mamy cały czas kontakt z Sebastianem i no takie rzeczy się zdarzają. Sebastian miał problemy z tymi kolanami, tak jak wspomniałem już we wcześniejszych rozmowach. Zdarzało się to, ale nie było nigdy to w takim stopniu, jak to nastąpiło teraz, że przy normalnym funkcjonowaniu, chodzeniu, nie przy upadku na żużlu taka sytuacja wystąpiła, więc nie ma już odwrotu, Sebastian musi się podać zabiegowi operacyjnemu.
To wróćmy do Ekstraligi. Jak się będziecie przygotowywać do niedzielnych derbów, bo zdaje się, że po drodze są jeszcze pewne zawody.
No oczywiście, są zawody. Dzisiaj jedziemy do Rybnika na Ligę Juniorów w składzie Damian Pawliczak, Mateusz Tonder i Kuba Osyczka. Jutro ważne zawody dla naszych juniorów. Nasza podstawa trójka, Damian, Mateusz i Norbert startują w finale Srebrnego Kasku w Gdańsku, więc tej jazdy jest sporo. Dzisiaj trening oficjalny reprezentacji Polski Juniorów odbywa Norbert Krakowiak, a w sobotę, o ile dobrze pamiętam, jadą zawody od drużyny Mistrzostwa Europy Juniorów, który też barwy reprezentacyjne będzie mógł zaprezentować w tych zawodach Norbert Krakowiak, więc jazdy jest dużo. Najbardziej się obawiam o te ostatnie przed ligą, bo to zawsze najbardziej takie nerwowe chwile. No Grand Prix oczywiście i jest tych imprez troszeczkę, więc na pewno będziemy z uwagą przyglądali się temu, co się dzieje, aby się to wszystko szczęśliwie zakończyło bez żadnych niespodzianek w postaci jakichś upadków, kontuzji. Naprawdę na pewno będzie co jeździć w tym tygodniu.
O tych derbach to już się myśli, czy to jeszcze jest trochę za wcześnie, że dzisiaj wtorek, a do niedzieli jeszcze trochę czasu zostaje?
No, o derbach się myśli cały sezon i to są zawody, które na pewno przyciągają uwagę nie tylko dziennikarzy i kibiców, ale także zawodników i sztabów szkoleniowych, bo jest to pewnego rodzaju prestiż w regionie i myślę, że w sportowej rywalizacji pokażemy fajne zawody. Mam nadzieję, że dotrzymamy kroku, bo widać, że w drużynie gorzowskiej jest duży progres. Są mecz za meczem, po prostu kasują przeciwników i są mega napędzeni. Wczorajsze zawody z Grudziądzem pokazały tą siłę gorzowian w tej chwili. I tak jak widzimy, ta liga jest w tym roku nieobliczalna. Jeszcze kilka tygodni temu fałszy wskazywali Stal Gorzów na walkę o utrzymanie. Dzisiaj to jest drużyna, która już puka tak naprawdę mocno do fazy play-off, więc każde rozdanie jest inne, każdy mecz jest inny. My podchodzimy do tego ze spokojem, ale oczywiście z uwagą i rozwagą, pełni skoncentrowani i my pojedziemy do Gorzowa powalczyć o punkty i być może przy odrobinie szczęścia uda nam się osiągnąć dobry wynik, który tak naprawdę może przypieczętuje nam awans do pierwszej czwórki.
Tyle kierownik RM Solaru Falubazu Tomasz Walczak. Teraz będzie ekspert Michał Korościel, dziennikarz Radia Z, komentator telewizji Eurosport i Eleven. Ocenia niedzielny mecz Falubazu ze Spartą.
No wynik na pewno niezadowalający zielonogórzan, a styl? No wczoraj rozmawiałem o tym z Patrykiem Dudkiem. Dziwny dla mnie mecz trochę, bo Patryk Dudek mówi, że tor był dokładnie taki sam jak w meczach z Lublinem czy z Gorzowem, wysoko wygrany. I tor taki sam był dokładnie jak w piątek i wszystko im pasowało i było wręcz idealnie, tylko że właściwie Patryk powiedział, że jedyna przyczyna, dla której przegrali, to że Wrocławianie szybciej wyjeżdżali spod taśmy, ciężko było ich gonić i tyle, że byli świetnie spasowani, byli drużyną, która rozgryzła ten tor. I już. I według Patryka Dudka nie ma się czym przejmować za bardzo, że Zielona Góra wróci do wygrywania, ma jeszcze 3 mecze, ma jeszcze jakiś tam zapas tych punktów, dalej jest na drugim miejscu w tabeli. I już. Może trzeba traktować to jako wpadkę, bo doszukiwać się kryzysu po takim meczu to ja na razie nie umiem.
My się tak zastanawialiśmy, czy może opady deszczu, bo w sobotę w Zielonej Górze padało, czy może te opady trochę pokrzyżowały szyki zielonogórzan, no ale to, co mówił u ciebie Patryk, no to wychodzi na to, że tak nie było.
Wychodzi na to, że tak nie było, że taki tor jak piątek, wychodzi na to, że wszystko grało. Po prostu przyjechał rywal, który rozszyfrował ten tor od samego początku. Mój rywal też mocno zdeterminowany, o czym świadczyła ta akcja helikopterowa Chrisa Holdera. Rywal z nożem na gardle, który strasznie musiał, Zielona Góra nic nie musiała w tym meczu. Znaczy dobrze było sobie zapewnić w niedzielę te playoffy, no ale... Jak przegrali, to jeszcze nie ma niewielkiego dramatu i tak dalej. Tamci przyjechali z nożem na gardle, no i zrobili swoje.
A ty faktycznie widziałeś po wrocławianach taką ogromną determinację na torze? Było to jakoś widać twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że tak, że ta jazda parowa, oni w tym sezonie, jeżeli poszukać drużyny, która najchętniej układa się w pary i gdzieś tam współpracuje ze sobą na torze, no to jest właśnie Wrocław. Maciej Janowski w ogóle jest nieoficjalnym mistrzem świata w umiejętności jazdy parą i oni to prezentowali i rzeczywiście było widać, że strasznie im zależy, że bardzo chcą, tam doszło też do paru zmian w klubie, na przykład Max Frick rozstał się z tym swoim menedżerem, Markiem Courtneyem i też było widać, że Max Frick, nie wiem czy ta jego forma była efektem rozstania, ale być może jakieś tam odświeżenie daje dodatkowych sił, czasami tak się zdarza. No, byli mocno zdeterminowani i bardzo im zależało. Nie mówię, że nie zależało zielonogórzanom, ale to jadą chyba bardziej.
Jeżeli chodzi o Falubas, to Falubas chyba jest mocno uzależniony od dwóch skandynawskich obcokrajowców, bo jak oni słabiej pojadą, no to potem właśnie wychodzi, że no przegrywa się, prawda, bo dwóch liderów jedzie swoje. Piotr Protasiewicz też koło tych dwucyfrówek się kręci. Teraz bodajże 8 punktów, natomiast no, jak Skandynawowie zawalą mecz, no to potem tak wychodzi, prawda?
Jasne. I oczywiście pojawiają się już wątki, czy nie powinna Zielona Góra zastanowić się nad gościem, bo Roland Tangate na przykład jest niezagospodarowany i tak dalej, ale ja myślę, że nie. Że skoro to żarło przez cały sezon i skoro oni przez cały sezon nie jechali najlepiej, a tutaj po prostu pojechali bardzo słabo, to myślę, że trzeba tak dojechać ten sezon do końca rundy zasadniczej, bo to są goście i Jepsen i Lindbeck, którzy potrafią bieg wygrać w każdym momencie, właściwie nie wiadomo dlaczego i mają takie wyskoki. Co do Jepsena, to on w ogóle powinien tę swoją formę trochę podnieść i ustabilizować na wyższym poziomie i ja myślę, że po jednym takim bardzo słabym meczu nie należy ich skreślać, no ale to ja rzeczywiście, jak dwójka seniorów pojedzie bardzo źle, to nawet mając niezłych juniorów, nawet mając dwójka liderów, to się ciężko jest.
Faktycznie o tym Tangate'cie też gdzieś tam słyszałem, natomiast no nie można zapominać, że Falubas ma gościa zakontraktowanego Grzegorza Walaska. Czy Grzegorz Walasek może być jakimkolwiek, nazwijmy to, batem na tych dwóch Skandynawów, czy jednak oni troszeczkę wyższy poziom w tej chwili prezentują, mimo wszystko?
No nie sądzę, żeby Grzegorz Walasek mógł być takim batem, zresztą Grzegorz Walasek sobie specjalnie nie pali do tego, żeby być gościem w Zielonej Górze, z tego co ja wiem. Mówi, że owszem, podpisał taką umowę, ale nawet o niej nie pamięta, nie myśli o tym, skupia się na swoim klubie w Ostrowie. Chyba nie ma takich ambicji w tej chwili Grzegorz Walasek, żeby tutaj wskakiwać i ratować Falubas, zwłaszcza, że no i ratownik moim zdaniem jeszcze nie jest potrzebny. Jeszcze nie jest potrzebny i nie dramatyzowałbym po tym jednym meczu.
Jeżeli chodzi o juniorów, właściwie o lidera tej formacji, chciałem ciebie zapytać, podoba się tobie w tym sezonie jazda Norberta Krakowiaka?
Tak, zdecydowanie. Jest bardziej dojrzała i się Norbert nie boi przede wszystkim. On miał taki czas w swojej karierze, gdzie w Toruniu zaliczył upadek, bo jak wyjeżdżał, to w połowie prostej gaz zamykał, no widać było, że to siedzi mu w głowie, a teraz jest to odblokowany, czysty, dojrzały. Widać, że jakby pewny swojego miejsca, wie, że zawsze ma miejsce w składzie, to też zawodnika odblokowuje psychicznie, że pierwszy bieg nie jest dla niego być albo nie być w następnych biegach, to też jest ważne. No, myślę, że jest niezły. Tylko pytanie, co z nim dalej, bo on ma 20, 21 lat, czy to jest taki poziom, który pozwoli mu być seniorem w Ekstralidze, czy jednak pójdzie do pierwszej ligi, ale to już są, myślę, rozważania gdzieś tam na końcówkę sezonu i na jesień, zimę, a nie na teraz. W każdym razie Zielona Góra ma juniora, jakiego no z parę lat nie miała.
Jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę młodzieżowców, to tutaj chyba jednak pewni składu nie są, bo mam wrażenie, że trener Piotr Żyto ma trochę taki ból głowy przed każdym meczem. Czy Pawliczaka zestawić do Krakowiaka, czy Tondera, czy Tonder jako rezerwowy? Też odnosisz takie wrażenie, że tam jest trochę, trzeba przemyśleć to wszystko na spokojnie przed każdym meczem?
Chyba tak. Zresztą to trener Żyto mówi, że po prostu ma dwóch, kiedyś słyszałem którejś z transmisji z tydzień albo z dwa tygodnie temu, że ma dwóch równorzędnych juniorów, myślę o Tonderze i Pawliczaku i rzeczywiście przed każdym meczem musi się zastanowić. Krakowiaka wpisuje w ciemno, a nad nimi się zastanawia, ale czy to jest problem, to nie sądzę. To może jest nawet jakiś atut, no jak jeden, nie daj Boże, będzie jakiś problem zdrowotny czy coś, to drugi wskakuje i właściwie na poziomie nie tracimy. Ten poziom może nie jest taki jak Krakowiaka, ale jest to, myślę, że jest okej. Myślę, że nie może Piotr Żyto na juniorów narzekać.
A wracając do Sparty, no to ten interes tym helikopterem wychodzi na to, że się opłacił po prostu.
No tak, często tak jest. No, można się zastanawiać, czy to jest sportowe, czy to jest normalne, że jedzie dwa mecze w jeden dzień. Ale skoro taki jest regulamin, no oni po prostu wykorzystują, Sparta Wrocław po prostu wykorzystała regulamin i trudno mieć o to do nich pretensje, że wykorzystują to, co można. No, można się zastanawiać, czy regulamin jest dobry, ale nie można się zastanawiać, czy można go wykorzystywać. Skoro jest, to go wykorzystali. I już, i Chris Holder zrobił swoje. Nie miał za dużo czasu, żeby się zastanawiać, jak się przełożyć, co tu zrobić i tak dalej. Czasami tak z marszu, o czym świadczy choćby ten pamiętny już mecz Darcy'ego Warda w Gorzowie, też przyleciał w ostatniej chwili i tam zdobył 20 punktów i to też właśnie świadczy o tym, że jak nie masz za dużo czasu, żeby się zastanawiać, to czasami jest nawet lepiej. Przyjeżdżasz, wsiadasz z marszu i już.
Tam też był taki, nie wiem czy pamiętasz, ciekawy aspekt, że był zgłoszony protest właśnie, żeby zyskać na czasie. Dosyć ciekawa sytuacja, bo tam nawet pieniądze sobie przekazywano przed kamerą telewizyjną. Niektórzy żartowali, że ktoś mecz tutaj kupił. Pamiętasz?
Tak, jasne, że pamiętam. To był Jacek Frontczak. Sprawdzali sprzęt Linusa Sunt 4 w Gorzowie i powiem ci więcej. Oni sprawdzili sprzęt Linusa Sunt 4 nie przez przypadek, dlatego sprawdzili ten sprzęt, ponieważ Linus Sunt 4 miał boks najdalej od wejścia do parku maszyn. Czyli tam była gra o każdą sekundę. Sędzia musiał, gdyby wybrali boksy zawodnika, który jest najbliżej wejścia do parku maszyn, to sędzia musiał pokonać krótszą drogę. A tak musiał pokonać o kilkanaście metrów dłuższą drogę, co trochę przecież trwa. I na tym zyskali kilkanaście sekund. Tak, tak, było tak rzeczywiście. No i to jest też to, o czym mówię. Wykorzystywanie regulaminu. Oczywiście tam nikt w Zielonej Górze w ogóle nie podejrzewał, że ten Sundström ma jakiś sprzęt wadliwy, powiedzmy, czy nielegalny. No, ale skoro można sprawdzić za parę tysięcy i zyskać trochę czasu na to, żeby do Word przyjechał, to dlaczego nie? Tak zrobili, Word przyjechał ostatecznie. Już teraz to samo zrobili w Wrocławianie. Wykorzystali regulamin, a czy to jest wątpliwe moralnie, czy nie, to już można się zastanawiać, ale nie można ich za to karać.
Skoro wspomnieliśmy o Gorzowie, no to w Gorzowie teraz w niedzielę derby. Jak myślisz, jakie nastroje w obu ekipach, może od Zielonogórzan zaczniemy? Czy tutaj jakieś powody są do niepokoju, czy spokój?
Myślę, że spokój. Jedna wpadka, nie powinno się dramatyzować. Oczywiście trener Żyto jechałby do Gorzowa dużo spokojniej, gdyby ten mecz z Wrocławiem się wygrało, ale mimo wszystko nie musi panikować. I myślę, że Zielona Góra to jest bardzo doświadczona drużyna. No. I taka, która się nie spala. Piotr Protasiewicz jest bardzo doświadczony, ma już 40 parę lat i tych derbów podjechał kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. Martin Waculik też nie spala się w takich stresowych sytuacjach. Poza tym w Gorzowie tor zna doskonale. Patryk Dudek uwielbia tor w Gorzowie. Wygrywał tam dwa razy świetnie obsadzone memoriały Edwarda Jancarza. Także myślę, że Falubas w dobrym nastroju tam pojedzie, a Gorzów jest w bardzo dobrym po tym, co tam się ostatnio dzieje. Wszystko zaczyna im się składać. Na początku była tragedia i się zastanawiali wszyscy, czy oni z Rybnikiem dadzą radę wygrać walkę o utrzymanie, a później okazało się, że to mieli kiepski kalendarz, że mieli parę problemów, a teraz nagle Krzysztof Kaszczak wchodzi do Grand Prix, Zmarzlik wszedł na swój niesamowity poziom, Holder jedzie, Thompson jedzie, Karczmasz coraz lepiej, Woźniak też coraz lepiej jedzie, także Gorzów się robi drużyną na play-off i myślę sobie, że Gorzów jest faworytem tego meczu i dla Zielonej Góry planem minimum powinno być zdobycie bonusa, a zwycięstwo Zielonej Góry w Gorzowie byłoby niespodziane.
A widzisz w ogóle Stal w play-off, czy to są takie trochę pobożne życzenia, mimo że ostatnio im tak dobrze idzie?
Wiesz co, myślę, że to jest możliwe, to wszystko zależy, znaczy nie wszystko, ale dużo zależy od dzisiejszej decyzji komisji orzekającej ligi. Jeżeli komisja zdecyduje, że za piątkowy mecz Gorzów włókniarz, Gorzów zostanie walkowera, czyli 3 punkty do tabeli, no to oni tam już będą bardzo blisko tej fazy play-off i niczego nie można wykluczać, będą mieli wszystko, prawie wszystko w swoich rękach. Oczywiście będą musieli zdobyć bonus z Falubazem i trochę się oglądać na inne drużyny, ale aż wtedy będą już naprawdę niezłej sytuacji.
A wyobrażasz sobie taką sytuację? Dzisiaj dostają 3 punkty od komisji orzekającej ligi, pokonują Falubaz za 3. Jest taki trochę paradoks, że Stal, która jeszcze niedawno była na samym końcu, teoretycznie wchodzi tak do play-offa, Falubaz na przykład jest poza play-off. Widzisz taki scenariusz, czy to jest trochę dla ciebie abstrakcyjne jeszcze mimo wszystko, że 3 kolejki zostały?
Wiesz co, no jest, brzmi to na razie jeszcze nie do końca... Ja chociaż ja wiem, wiesz co, ten sezon jest taki, że wszystko się absolutnie w tym sezonie może wydarzyć. Skoro Berntson i Kasprzak wchodzą do Grand Prix w Goriczan, a Grisza Łaguta tam w połowie zawodów już traci szansę, Frick i Mikkelsen też nie za bardzo. Skoro dzieją się takie historie w tej lidze, no to w zasadzie wszystko jest możliwe. W zasadzie wszystko jest możliwe i tak jak mówię, Gorzów w gazie, trudno tam znaleźć teraz jakieś słabe punkty, także nie zdziwiłbym się jakoś strasznie.
To były opinie Michała Korościela, a w ostatniej części programu pojawi się inny z naszych ekspertów, Jan Krzysztof Tyniak, były żużlowiec Falubazu i były trener Włókniarza Częstochowa, skomentuje wydarzenia spod Jasnej Góry z poprzedniego tygodnia. Przypomnijmy, w piątek odwołano mecz Włókniarza ze Stalą Gorzów. Tor nie nadawał się do jazdy, a ponadto w ten dzień z dalszego prowadzenia częstochowskiej drużyny zrezygnował trener Marek Cieślak. Dzisiaj poznamy werdykt w tej sprawie komisji orzekającej ligi. Tymczasem Jan Krzysztyniak komentuje wydarzenia z Częstochowy w następujący sposób.
Jak wiemy wszyscy, no taka jest ogólnie przyjęta zasada, że za przygotowanie toru do zawodów żużlowych, zawodów ligowych odpowiedzialny jest trener. I to trener wie, w jakich warunkach czują się jego zawodnicy, a przynajmniej powinien wiedzieć, w jakich warunkach torowych czują się najlepiej. I to ta osoba jest odpowiedzialna zawsze za przygotowanie toru. Marek Cieślak, no jak wiemy, w jego historii trenerskiej nikt nie miał prawa nawet ingerować w decyzję, jeżeli chodzi o przygotowanie toru. Nikt nie miał najmniejszego prawa. Od tej zasady odstąpiono właśnie w ubiegłym tygodniu w Częstochowie, gdzie tą regułę złamał prezes częstochowskiego klubu, który próbował ingerować w decyzję Marka Cieślaka. I stąd rzucenie papierami przez trenera częstochowskich Lwów, rzucenie papierami i uważam, że to była jedyna i słuszna decyzja, jaką mógł w tym momencie trener podjąć. Bo przecież to wiemy, że trener odpowiada za tor i za wynik. I w tym momencie to była jedyna i słuszna decyzja Marka Cieślaka w tym momencie. Prezes Świącik, co niektórzy mówią, pytają, czym mógł się kierować prezes Świącik tym, co zrobił. Wydaje mi się, że tutaj wkradła się panika w częstochowskim klubie. Gorzów zaczął jechać, prawda? Gorzów zaczął jechać i wszyscy zaczęli się nagle bać. No więc czym możemy zaskoczyć drużynę gorzowską? A no może torem, tak? Tak uważają ludzie, którzy nie mają pojęcia o sporcie żużlowym, że można kogoś zaskoczyć torem. No ale tacy panowie jeszcze są. Jak zaskoczyć torem? No przecież wiemy wszyscy, przynajmniej wobec, jaka jest nawierzchnia w Częstochowie, jakie są tam warunki torowe. No i jeżeli coś pokombinujemy z torem, to może zaskoczymy tą drużynę gorzowską. Tam słyszeliśmy o dosypaniu jakiejś glinki. Na pewno zmiana granulacji i nawierzchni wpłynęłaby na to w jakimś tam niewielkim stopniu. No ale musieliby zawodnicy miejscowi porządnie potrenować na tym torze, aby tak rozgryźć tą nową nawierzchnię. No i widzieliśmy, jak wyglądał ten tor. Ja podejrzewam, że nawet, jak to się mówi, dolano oliwy do ognia, aby te zawody nie doszły do skutku, bo przecież zawodnicy miejscowi nie mieli szans potrenowania. No to jedyne wyjście, odwołać te zawody. No i tak też się stało, bo widzieliśmy, że ten tor nie nadawał się do użytku. Ale to nawet słyszeliśmy o wtorku, kiedy to zaczęto przygotowywać ten tor i spadł deszcz. Jest to niemożliwe, aby przez przynajmniej 3-2 dni przy takiej temperaturze, przy takiej pogodzie tego toru nie doprowadzić do używalności. Stąd uważam, przynajmniej ja tak uważam, że tu powinna być jedna i tylko jedna decyzja o przyznaniu walkowera dla drużyny gorzowskiej.
Czy konsekwencją tego właśnie, tych wydarzeń z poprzedniego tygodnia, myśli pan, że może być brak po prostu play-offów dla Włókniarza?
Tak, tak. Widzimy, jak bardzo ciasno zrobiło się w tabeli. Ja już nie mówię w środku tabeli, bo jeszcze nie tak dawno rozmawiałem z panem, mówiliśmy o dwóch pierwszych i dwóch ostatnich. No w tych dwóch ostatnich znalazła się Gorzowska Stal, a w tych dwóch pierwszych Faluba z Zielona Góra, prawda? No nagle ta ostatnie dwie kolejki niesamowicie zmieniły to wszystko i nawet to myślenie i moje osobiście również. Gorzów wrócił do gry, prawda? A przy ostatniej porażce zielonogórskiej drużyny na własnym torze bardzo mocno skomplikowało sytuację tej drużyny. W perspektywie patrząc, jakie czeka ten zespół, czekają mecze, no to jest bardzo, bardzo trudno o punkty. Bardzo trudno będzie o punkty. Także no tą sprawę skomplikowało. A Gorzów chwycił wiatr w żagle i może wiele zwojować, chociaż jeszcze nie tak dawno, może miesiąc temu, prezes Gorzowskiej Stali chciał zwolnić wszystkich ludzi w Gorzowskiej Stali poza sobą i Bartkiem z Marzlikiem. A widzimy jednak, że czas i spokój potrafi bardzo dużo zmienić.
Kto pana zdaniem ostatecznie znajdzie się w czwórce, czy pan ma swoich takich murowanych faworytów?
No przed sezonem takiej przedsezonowej licytacji czy sezonowych typach. Moją czwórką w czwórce była, wiadomo, Unia Leszno, Włókniarz Częstochowa, bo przecież przy tych nazwiskach no byłoby to no wręcz tragedią, gdyby ta drużyna nie awansowała do, ale to wtedy tak myślałem, prawda, do pierwszej czwórki. No i oczywiście widziałem tutaj drużynę z Grudziądza, która no całkowicie widzimy zawaliła ten sezon. Widziałem również zespół Zielonej Góry, także no ewentualnie Wrocław, tak? No teraz będę musiał bardzo mocno zmienić sposób myślenia. Wiadomo, zostaje Leszno, które chyba będzie niezagrożone, bo tak patrząc na ostatnie spotkanie, jakie czeka tą drużynę, no to nie ma za silnych przeciwników, także tutaj już te parę punktów na pewno jeszcze dorzuci do swojej zdobyczy. No i teraz patrząc na pozostałe zespoły, tutaj można powiedzieć, że wszystko może się zdarzyć. Cała szóstka, bo tutaj wiadomo, że Rybnik wyleciał z gry już dawno, cała szóstka ma jeszcze szanse, matematyczne szanse, prawda? No to są trzy kolejki i to jest ciekawe, że właśnie w tych trzech kolejkach bardzo dużo może się zdarzyć. No ale jeżeli mam tutaj wytypować według mojej oceny, to wręcz mówię, jest to Leszczyńska Unia, w dalszym ciągu pozostanę przy Falubazie Zielona Góra. Widzimy, że Motor Lublin ma takie szanse awansu. No i chyba tak się stanie. No i następnym zespołem w takim razie będzie zespół z Wrocławia, bo tak jak pan zadał pytanie, zagrożenie awansu do play-offów przez Włókniarz Częstochowa, tak, jest to możliwe i według mojej oceny, jeżeli w dniu dzisiejszym zapadnie taka decyzja o przyznaniu punktów Gorzowskiej Stali, z gry wylatuje Włókniarz Częstochowa.
To były opinie naszego eksperta Jana Krzystyniaka. Przypominam o derwach ziemi lubuskiej w najbliższą niedzielę w Gorzowie. Moje Bermudy Stal będzie podejmować RM Solar Falubas Zielona Góra. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.